W ostatnim słowie Smirnow o nic nie prosił i niczego nie żałował. Trudno z dzisiejszej perspektywy przypuścić, aby człowiek tak nieustępliwy i prostolinijny mógł był ocaleć i przetrwać burzę 37 roku. Kiedy Saburow poprosił o darowanie mu życia nie dla mnie, tylko dla moich małych dzieci, Własow szarpnął go z gniewem za pole. Dureń z ciebie. Sam Własow nie przepuścił ostatniej okazji do zuchwałej wypowiedzi. Nie uważam was za sąd, tylko za aktorów, grających napisane z góry role w tym wodewilu. Jesteście narzędziem wstrętnej prowokacji zaplanowanej przez NKWD. Cokolwiek tu powiem, i tak skażecie mnie na rozstrzelanie. Ale wierzę, że nadejdzie czas i wy właśnie zajmiecie nasze miejsca. Od 7 wieczór aż do 1 po północy sąd porał się z pisaniem sentencji. W klubowej sali paliły się naftowe lampy. Podsądni siedzieli pod strażą gołych szabel, a na sali nie ustawał gwar, bo ludzie nie chcieli się rozchodzić. Wyrok czytano tak samo długo, jak był pisany. Pełen był fantazji na temat działań, kontaktów i planów przypisanych naszym szkodnikom Smirnowa, Uniwera, Saburowa i Własowa. Skazano ich na rozstrzelanie. Dwom innym dano po 10 lat, jednemu 8. Ponadto wnioski sądu wskazywały drogę do zdemaskowania w Kadyju również komsomolskiej organizacji szkodników. Nie zwlekano z ich aresztowaniem. Pamiętacie młodego towaroznawcę? W Iwanowie zaś centrum podziemnych organizacji podporządkowanemu z kolei Moskwie, co rozumie się samo przez się, kopanie dołu pod Bucharinem. Po wygłoszeniu uroczystym tonem słów na rozstrzelanie sędzia zrobił pauzę na oklaski, ale w sali panowało tak ponure napięcie, tak dobrze słychać było westchnienia i płacz zupełnie obcych ludzi i krzyki mdlejących członków rodzin, że nawet na dwóch przednich ławach, gdzie siedzieli członkowie partii, nikt nie zaklaskał, a to już była zupełna nieprzyzwoitość. Rany boskie, co wy robicie, ludzie? Krzyczano z sali do sędziów. Rozpaczliwie zaukała żona Uniwera. W półmroku sali tłum zafalował. Własow krzyknął w stronę pierwszych ławek. No i dlaczego nie klaszczecie, wywłoki? Też komuniści. Politruk plutonu straży podbiegł i zaczął wymachiwać mu rewolwerem przed oczyma. Własow omal mu nie wyrwał rewolweru, ale skoczył na czas milicjant i odepchnął swojego nieostrożnego politruka. Dowódca konwoju krzyknął do broni i 13 karabinów straży oraz pistolety miejscowych NKWD-zistów już wycelowały się w podsądnych i w tłum na sali, bo też zdawało się, że lada chwila dojdzie do odbicia podsądnych. Sala oświetlona była kilkoma tylko lampami naftowymi. Półmrok potęgował jeszcze chaos i poploch. Tłum, który już wszystko zrozumiał, jeśli nie dzięki procesowi, to dzięki wycelowanym teraz w ludzi karabinom, w popłochu rzucił się nie tylko do drzwi, lecz także do okien. Trzasnęły deski, rozległ się brzęk bitych szyb. Omal nie stratowano na śmierć. Bez zmysłów przeleżała pod krzesłami do białego rana żona skazanego Uniwera. Żadnych oklasków nie było. Niech mi wolno będzie poświęcić drobną notkę 8-letniej dziewczynce Zoi Własowej. Zoja kochała ojca aż do zapamiętania. Nie mogła potem już chodzić do szkoły, wciąż jej dokuczano, twój ojciec to szkodnik, a ona krzyczała, mój tatuś jest dobry. Przeżyła po tej rozprawie tylko jeden rok, przedtem nigdy nie chorowała. W ciągu tego czasu ani razu się nie zaśmiała. Chodziła zawsze z opuszczoną głową i stare baby przepowiadały, patrzy w ziemię, długo nie pożyje. Umarła na zapalenie opon mózgowych i umierając wciąż wzywała ojca. Kiedy bierzemy się do rachowania tych milionów, które zginęły w obozach, nie zapominajmy o pomnożeniu tej liczby przez 2, przez 3. Skazanych zaś nie tylko nie można było natychmiast rozstrzelać, ale teraz tym staranniej trzeba ich było pilnować. Nie mieli bowiem już nic do stracenia, a dla wykonania wyroku musieli jeszcze być przewiezieni do miasta okręgowego. Z pierwszą częścią tego zadania przeprowadzeniem ich nocą po ulicy do NKWD, tak sobie dano radę. Każdego skazańca konwojowało 5 ludzi. Jeden niósł latarnię, drugi szedł przodem z pistoletem gotowym do strzału. Dwóch prowadziło skazanego pod ręce, ściskając pistolety w wolnej dłoni. Jeszcze jeden szedł w ariergardzie z bronią wycelowaną w plecy więźnia. Reszta milicjantów rozstawiona była wzdłuż drogi, aby zapobiec atakom tłumu. Teraz każdy rozsądny człowiek pewno się zgodzi, że gdyby dalej trwała ta mitręga z sądami publicznymi, to NKWD nigdy nie zdołałoby wypełnić swoich wielkich zadań. Oto dlaczego publiczne procesy polityczne jakoś się w naszym kraju nie przyjęły. Kara główna. Dzieje kary śmierci w Rosji biegły zygzakiem. W statutach Aleksego Michajłowicza z połowy XVII wieku kara śmierci przewidziana była w 50 wypadkach. W regulaminie wojskowym Piotra było już 200 takich paragrafów. Elżbieta Piotrówna zaś, nie kasując artykułów przewidujących karę główną, nie zastosowała jej jednak ani razu. Powiadają, że po wstąpieniu na tron ślubowała ona, że nikogo nie pośle na szafot i przez całe 20 lat swojego panowania nikogo też nie posłała. Prowadziła przy tym wojnę 7-letnią i jakoś potrafiła się obejść. Jak na połowę XVIII stulecia, pół wieku przed jakobińską siekaniną, jest to przykład zadziwiający. Co prawda jesteśmy już bardzo biegli w sztuce wyśmiewania całej naszej przeszłości. Nigdy w niej nie chcemy dostrzec żadnych dobrych uczynków ani zamiarów. Tak samo Elżbietę można z powodzeniem odsądzić od zasługi. Zastąpiła bowiem karę śmierci batorzeniem, wyrywaniem nozdrzy, wypalaniem piętna złodziej i wiecznym zesłaniem na Syberię. Ale powiedzmy też coś na obronę carycy. Jakże mogła jeszcze gwałtowniej obrócić choloble, wbrew wszystkim panującym poglądom? A może nawet jakiś człowiek dzisiaj skazany na śmierć, chcąc tylko jednego, aby słońce dla niego nie zgasło, gotów byłby poddać się dobrowolnie całemu temu zespołowi kar, tylko że mu ich nie proponujemy, bośmy tacy humanitarni. I może w trakcie lektury tej książki dojdzie jeszcze czytelnik do wniosku, że 20, a nawet 10 lat naszych obozów to kara cięższa od tamtych elżbietańskich. Używając naszej terminologii, Elżbieta miała do tych spraw podejście ogólnoludzkie. Katarzyna II natomiast klasowe, a zatem słuszniejsze. Żeby nikogo, ale to zupełnie nikogo nie poddawać karze śmierci, to wydawało się jej czymś potwornym i niebezpiecznym. I dla obrony własnej osoby, tronu i ustroju, a więc w wypadkach przestępstw politycznych, Mirowicz, moskiewski bunt podczas dżumy, Pugaczow, uznała ona karę śmierci za chwyt całkiem stosowny. Co zaś do kryminalistów, dla pospolitaków, dlaczego by nie uznać tej kary za nieobowiązującą? Za panowania cara Pawła kasacja kary śmierci została jeszcze raz potwierdzona. Wojen zaś było wiele, mimo to przy regimentach nie istniały trybunały. Także podczas całego długiego panowania Aleksandra I kara śmierci groziła tylko wojskowym za przestępstwa popełnione w trakcie działań wojennych, rok 1812. Już słyszę głos protestu. A nie smagano wyciorami na śmierć? Nie kazano biec przez praszczęta? Owszem, ani słowa. Zamaskowane morderstwa zdarzały się. W ten sposób doprowadzić można człowieka do śmierci nawet na zebraniu związku zawodowego. Ale jednak oddać darowane ci przez Boga życie, ponieważ tak wypadło głosowanie kompletu sędziowskiego. Taki los nie należał się w naszym kraju nawet zdrajcom stanu w ciągu całego półwiecza, od Pugaczowa do dekabrystów. Krew 5 dekabrystów podrażniła nozdrza naszego państwa. Od tej chwili już obowiązywała kara śmierci za przestępstwa o charakterze państwowym i nie zapominano o tej zasadzie aż do samej rewolucji lutowej. Znalazła potwierdzenie w statutach 1845 i 1904 roku. Rozbudowana też była w ustawodawstwie karnym wojsk lądowych i floty wojennej, ale nie była stosowana wobec tych przestępstw, które podlegały orzeczeniom sądów powszechnych. Ilu też ludzi stracono w tym okresie w Rosji? Już przytaczaliśmy w rozdziale 8 cyfry zgromadzone przez działaczy liberalnych w latach 1905-1907. W ciągu 80 lat 894 stracenia. To jest przeciętnie po 11 egzekucji rocznie. Posłuszmy się tu dodatkowo danymi sprawdzonymi przez znawcę rosyjskiego prawa karnego Tagancewa. Aż do roku 1905 karę śmierci stosowano w Rosji tylko w nadzwyczajnych wypadkach. W ciągu 30-lecia między 1876 a 1905 rokiem, epoka narodowolców i aktów terrorystycznych, nie zaś zamiarów roztrząsanych we wspólnej kuchni, epoka strajków masowych i buntów chłopskich, epoka, podczas której zostały stworzone i rozrosły się wszystkie partie przyszłej rewolucji, posłano na szafot 486 ludzi, to znaczy około 17 ludzi rocznie, biorąc pod uwagę całe terytorium kraju. Ta cyfra obejmuje również wszystkich skazanych na śmierć kryminalistów. W Schlisselburgu między 1884 a 1906 stracono 13 ludzi. Straszna cyfra, jak na warunki szwajcarskie. W latach pierwszej rewolucji, 1905 rok i jej tłumienia, liczba wyroków śmierci gwałtownie skoczyła w górę, siejąc zgrozę i oszołomienie wśród obywateli Rosji, zmuszając Tołstoja do łez, a Korolenkę i wielu, wielu innych do oburzenia. Między rokiem 1905 a 1908 wykonano 2200 egzekucji, 45 miesięcznie. Była to prawdziwa epidemia straceń, jak pisze Tagancew. Zaraz też przyszedł jej kres. Z dziwnym uczuciem czyta się dzisiaj, że gdy w 1906 roku wprowadzono sądy polowe, to jedną z najtrudniejszych do rozwiązania kwestii był problem znalezienia wykonawców egzekucji, a prawo wymagało wykonania jej w ciągu doby po wyroku. Powierzanie egzekucji plutonom egzekucyjnym wojska budziło w armii niepożądane nastroje. Ochotników na rolę oprawców często w ogóle brakowało. Tym głowaczom sprzed epoki komunizmu jakoś nie przychodziło na myśl, że jeden kat i po jednej kuli w kark to zupełnie wystarczy, aby rozstrzelać ilu trzeba. Rząd tymczasowy skasował w ogóle karę śmierci zaraz po objęciu władzy. W lipcu 1917 roku przywrócił ją tylko w stosunku do armii czynnej i tylko na terenach przyfrontowych. Za przestępstwa wojskowe, morderstwa, gwałt, rozbój i rabunki, których wiele było na tych terenach. Był to jeden z tych najbardziej niepopularnych kroków, które doprowadziły w końcu do upadku rządu tymczasowego. Hasłem bolszewików w przeddzień powstania było „Precz z karą śmierci przywróconą przez Kiereńskiego”. Zachowała się relacja, wedle której w Smolnym w nocy z 25 na 26 października rozgorzała dyskusja, czy jednym z pierwszych dekretów nie powinno być rozporządzenie kasujące raz na zawsze karę śmierci. I Lenin wówczas wyśmiał utopijne zamiary swoich towarzyszy. Dobrze wiedział, że bez kary śmierci nie będą mogli zrobić ani kroku w stronę nowego społeczeństwa. Jednakże formując rząd koalicyjny z lewymi eserowcami i licząc się z ich błędnymi poglądami, poszedł na ustępstwa. I w ten sposób 28 października 17 roku kara śmierci została jednak skasowana. Niczego dobrego ta dobrotliwość, rzecz jasna, dać nie mogła. Zresztą co to była za kasacja? W początkach 1918 roku Trocki kazał oddać pod sąd Aleksego Szczastnoja, nowego admirała, za to, że odmówił zatopienia floty bałtyckiej. Przewodniczący Trybunału Najwyższego Karklin, kalecząc język rosyjski, odczytał szybciutko sentencję. Rozstrzelać w ciągu 24 godzin. Na sali rozpoczął się tumult. Przecież skasowano. Prokurator Krylenko wyjaśnił. Nie ma powodu do niepokoju. Kara śmierci jest skasowana, owszem. Ale Szczastnoj nie będzie poddany haniebnej karze. tylko rozstrzelany. No i został rozstrzelany. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, kara śmierci została przywrócona w całej rozciągłości w czerwcu 1918 roku. To znaczy nie przywrócona, ale wprowadzona od nowa, jako symbol zupełnie nowego etapu. Jeśli założyć, że łacis nie zaniża danych, lecz tylko nie rozporządza pełną informacją i że REF trybunały odwaliły w trybie jawnym taką samą robotę, jaką CK wykonała w trybie pozasądowym, to okaże się, że w 20 guberniach centralnej Rosji w ciągu 16 miesięcy, czerwiec 1918, październik 19 roku, rozstrzelano ponad 16 tysięcy osób, to znaczy przeszło 1000 osób miesięcznie. Jeśli już porównania, to macie jeszcze jedno. W ciągu 80 szczytowych lat inkwizycji w całej Hiszpanii skazano na stos 10 tysięcy ludzi, to jest około 10 osób miesięcznie. Dodajmy, że wśród rozstrzelanych był także przewodniczący pierwszego rosyjskiego, mianowicie petersburskiego, Sowietu Deputatów, Chrustalew Nosar, jak również ten grafik, który naszkicował projekt legendarnego munduru czerwonoarmisty noszonego w ciągu całej wojny domowej. A były jeszcze REF wojen trybunały z ich tysiącami egzekucji co miesiąc i REF trybunały kolejowe. Być może era egzekucji, która nastąpiła po 1918 roku, zmroziła i upoiła do drętwoty Rosję nie tymi jawnie czy niejawnie orzekanymi pojedynczymi rozstrzelaniami, które później dały w sumie tysiące. Jeszcze straszniejsza nam się wydaje moda, która przyjęła się po obu stronach frontu wojny domowej, a potem wśród zwycięzców, polegająca na zatapianiu barek pełnych, niepoliczonych nigdy, niespisanych, nawet niespytanych o nazwisko setek ludzi. Potopiono tak oficerów marynarki oraz innych zakładników w Zatoce Fińskiej, w Morzach Białym, w Kaspijskim i Czarnym, w jeziorze Bajkal. Nie należy to do naszej opowieści, trzymającej się wąskich ram wymiaru sprawiedliwości, ale należy do historii obyczajów, od których przecież wszystko zależy. Czy w całych naszych dziejach, od samego Ruryka, była jakaś faza takich okrucieństw i tylu mordów, które dałaby się porównać z popaździernikową wojną domową? Pominęlibyśmy charakterystyczny zygzak, gdybyśmy nie zaznaczyli, że kara śmierci została zniesiona w styczniu 1920 roku. Tak, nie jeden badacz może znaleźć się w kropce. Widać, jaką ufność i pacyfizm przejawia dyktatura, odrzucając karzący miecz w chwili, gdy na Kubaniu stoi jeszcze Denikin, na Krymie Wrangel. Polska zaś kawaleria siodła już konie. Ale po pierwsze, ten dekret był bardzo rozważnie zredagowany. Jego moc nie rozciągała się na trybunały wojskowe. Dotyczyła akcji czeki i trybunałów na tyłach. Po drugie, dekret był poprzedzony profilaktyczną czystką więzień. Szczodrze posyłano pod mur więźniów, którzy mogli później podpaść pod dekret. I po trzecie, jest to fakt najbardziej pocieszający, obowiązywał on krótko tylko, przez 4 miesiące, póki więzienia znów się nie wypełniły. Dekretem z 28 maja 20 roku WCK znów otrzymała prawo do rozstrzeliwania. Rewolucja stara się każdej rzeczy nadać czym prędzej nową nazwę, aby wszystko wydało się nowym. Tak samo kara śmierci została przechrzczona na najwyższy stopień i nie kary bynajmniej, lecz środków obrony społecznej. Zasady prawodawstwa karnego z 24 roku wyjaśniają, że środek ten wprowadzony został czasowo, aż do odwołania go przez WCIK raz na zawsze. I w 1927 roku zaczęto go rzeczywiście odwoływać. Zachowano go wyłącznie do karania przestępstw przeciw państwu i armii, artykuł 58 oraz dotyczące przestępstw przeciw obronności. Jak również, dodajmy dla ścisłości, bandytyzmu, ale wiadomo jak szeroko w sensie politycznym interpretowano pojęcie bandytyzmu w tych latach. A zresztą również dzisiaj od basmacza do litewskiego partyzanta leśnego, Każdy uzbrojony nacjonalista, nie zgadzający się z władzą centralną, jest bandytą. Jak tu więc wyrzec się takiego artykułu? I powstaniec łagrowy, i uczestnik jakichś tumultów miejskich też jest bandytą. Skasowano natomiast w 10. rocznicę października karę śmierci za przestępstwa z artykułów broniących mienia i życia osób prywatnych przed morderstwem, rabunkiem i gwałtem. Na 15. zaś rocznicę października dodano karę śmierci za wykroczenia omówione w ustawie z 7-8. Mowa o tej najważniejszej ustawie wchodzącego już socjalizmu, która obiecywała poddanemu kulę za każdy okruch państwowej własności. Jak to zawsze na początku, rzucono się zewsząd do stosowania tej ustawy i w latach 1932-33 rozstrzeliwano na jej zasadzie z osobliwą gorliwością. W tych spokojnych latach, jeszcze za kadencji Kirowa, w samych tylko leningradzkich Krestach w grudniu 1932 roku oczekiwało na swoją kolej jednocześnie 265 skazanych na śmierć. A czy w ciągu całego roku ta cyfra nie przekroczyła w Krestach 1000? I cóż to byli właściwie za złoczyńcy? Skąd wzięło się tylu spiskowców i wywrotowców? A na przykład siedziało tam 6 kołchoźników spod carskiego sioła, którzy tym zawinili, że po kołchozowych, ich własnymi rękoma robionych żniwach, przeszli się po polach i na nierównościach gruntu ominiętych przy koźbie wycięli resztkę kłosów dla swoich krów. Ani jednego z tych 6 chłopów WCIK nie ułaskawił i wyrok został wykonany. Jaka tam saltyczycha, jaki najpodlejszy, nawet najohydniejszy feudał potrafiłby zabić 6 chłopów pańszczyźnianych za parę nieszczęsnych kłosów? To i niechby im tylko dał parę rózek. Dotąd byśmy o tym czytali i przeklinali jego imię na lekcjach w szkole. Nie mówi się tylko uczniom, że saltyczycha na mocy wyroku klasowego sądu odsiedziała za swoje bestialstwa 11 lat w lochu Iwanowskiego klasztoru w Moskwie. A dziś kamień w wodę i nie ma śladu. I tylko wolno żywić nadzieję, że kiedyś jeszcze dokumenty potwierdzą wyznanie mojego żywego świadka. Gdy Stalin nigdy i nikomu poza tym nie zamordował, to za tych tylko 6 carskosielskich mużyków też byłby wart ćwiartowania. Tak uważam. A jeszcze mają czelność na nas pokrzykiwać, jak śmieliście go demaskować, zakłócać wieczny spokój wielkiego zmarłego. Po Stalinie tęskni cały światowy ruch komunistyczny. A ja myślę, że tylko kodeks karny. Zresztą Lenin z Trockim wcale nie lepsi. To oni przecież zaczęli. Postarajmy się jednak wrócić do relacji bezstronnej i beznamiętnej. Rzecz jasna, WCIK na pewno by zniósł raz na zawsze karę główną, skoro tak to było obiecane, ale sęk w tym, że w 1936 roku ojciec i nauczyciel zniósł raz na zawsze sam WCIK. Rada Najwyższa zaś, która zajęła jego miejsce, już z samej nazwy trąciła raczej epoką carycy Anny Joannowny. Wtedy właśnie najwyższy stopień stał się najwyższym wymiarem kary, nie zaś jakiejś tam niewyraźnej obrony. Egzekucje lat 1937-38 nawet dla stalinowskiego ucha nie kojarzyły się już z obroną. Jaki znawca, jaki historyk prawa przytoczy nam dokładną statystykę tych egzekucji? Gdzie to archiwum specjalne, do którego można się zakraść, aby poznać te cyfry? Nie ma ich. Nigdy ich też nie będzie. Ośmielimy się dlatego powtórzyć tu jedynie cyfry z pogłosek, co po świeżym tropie w latach 1939-40 snuły się pod powołami Butyrek, a które ronili czasem przed śmiercią pomocnicy Jeżowa, którzy przeszli niedawno przez te cele. Już ci na pewno wiedzieli. Mówili więc ludzie Jeżowa, że w ciągu tych 2 lat rozstrzelano na terenie Związku 500 000 politycznych i 480 000 szemranych. Z artykułu 59.3 Rozwalano ich jako podpory jagody. Ta operacja podcięła istnienie starej, złodziejskiej arystokracji. Czy są to cyfry w jakimś stopniu niegodne wiary? Zakładając, że egzekucje były wykonywane nie w ciągu 2 lat, lecz tylko przez 1,5 roku, powinniśmy przyjąć jako średnią miesięczną dla artykułu 58 28 tysięcy rozstrzelanych. To dotyczy całości ZSSR. Ale ile było miejsc egzekucji? Licząc bardzo skromnie 150. Było ich na pewno więcej. W samym tylko Pskowie, w podziemiach wielu cerkwi, w dawnych celach pustelników, NKWD urządził izby tortur i punkty egzekucji. Jeszcze w 1953 roku do tych cerkwi nie wpuszczano zwiedzających, bo archiwa, a tymczasem pajęczyny tam nie zmiatano od 10 lat. Takie to archiwa. Przed początkiem prac restauracyjnych kości stamtąd wywożono ciężarówkami. Skoro tak, to w każdym z tych miejsc każdego dnia wyprowadzano na rozstrzelanie po 6 ludzi. Czy to takie fantastyczne? To chyba nawet mniej niż w rzeczywistości. Donoszą mi z Krasnodaru, że w tamtejszej centrali GPU na ulicy Proletarskiej w 1937-1938 roku co noc rozstrzeliwano 200 ludzi. Inne źródła mówią, że przed 1 stycznia 1939 roku rozstrzelano 1 milion 700 tysięcy ludzi. W latach wojny narodowej z rozmaitych powodów kary śmierci to stosowano szerzej, na przykład w związku z militaryzacją kolei, to wzbogacano nowymi formami. W kwietniu 1943 roku ustawa o wprowadzeniu kary śmierci przez powieszenie. Wszystkie te wydarzenia opóźniły nieco obiecane zniesienie raz na zawsze i na wieczne czasy kary śmierci. Jednakże nasz naród zasłużył sobie w końcu swoją cierpliwością i wiernością na to dobrodziejstwo. W maju 1947 roku Józef Wissarionowicz przymierzył krochmalony żabot przed zwierciadłem, uznał, że mu do twarzy i podyktował Prezydium Rady Najwyższej dekret o zniesieniu kary śmierci w okresie pokoju z jej zamianą, co było nowością, na 25 lat więzienia. Ale nasz naród jest niewdzięczny, ma skłonności przestępcze i nie potrafi docenić prawdziwej wspaniałomyślności. Dlatego męczyli się nasi władcy. Męczyli bez kary śmierci przez 2,5 roku. I 12 stycznia 50 roku wydana została ustawa zupełnie odmienna. Biorąc pod uwagę wnioski napływające ze strony republik narodowych, Ukraina, związków zawodowych, udały się nam te związki, zawsze wiedzą, czego ludziom trzeba, organizacji chłopskich, to chyba przez sen podyktował, bo wszystkie organizacje chłopskie zostały przez miłościwie nam panującego rozdeptane jeszcze w latach Wielkiego Przełomu, a także w imieniu działaczy kultury, o, to nawet prawdopodobne, przywraca się karę śmierci w stosunku do zdrajców ojczyzny, szpiegów i dywersantów. A zebrało ich już się w zakładach karnych sporo. Ale żeby skasować jednocześnie ćwiarę, to zapomnieli, już została.